Otwórzmy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. I chcemy taki temat dzisiaj rozważać. Ewangelia w rodowodzie Jezusa. Może ktoś czytał książkę Yonggi Cho, taki był właśnie, jest jeszcze, żyje taki chrześcijanin, i gdy on był chory i był poganinem, przyniosła mu Nowy Testament jakaś dziewczyna wierząca. On był bliski śmierci już i powiedziała: czytaj, to są słowa życia. Akurat on otworzył Ewangelię Mateusza i ten zrodził tego, tamten, tamtego, i zamknął tę. Nie chciał mu się czytać. Ona później przyszła, coś go tam zachęciła. Mówiła, jak się je rybę, to się ości wyjmuje, tak? I tak dalej. I, no, i on pominął wtedy rodowód Jezusa i dalej czytając nawrócił się, poznał do Boga, nawrócił się do Jezusa i oddał życie Jezusowi. To jest takie osobiste świadectwo Yonggi Cho. Natomiast ja bym się nie zgodził, że w Biblii są ości, tak jak przy jedzeniu ryby, bo ości przy jedzeniu ryby to tylko dziwni ludzie zjadają, tak? Są tacy ludzie, że potrafią zjeść całą rybę. Mój znajomy, jak był na wschodzie i takie duże ryby podali ze łbami, to ze zdziwieniem stwierdził, że zniknęło wszystko z talerza u jego sąsiadów. Także łącznie z głową i z oczami, z kościami, z wszystkim, po prostu wrąbane z płetwą nawet, zjedzone. Natomiast tak, tutaj trzeba wziąć słowa Pana Jezusa, że będziemy żyć każdym Słowem Bożym, że człowiek może żyć każdym Słowem, które wychodzi z ust Pana, i Ewangelie, takie jak i cała Biblia, są natchnione i pożyteczne. To Słowo jest pożyteczne dla nas, potrzebne w życiu. I ja kiedyś, rozważając rodowód Jezusa, ze zdziwieniem stwierdziłem, że bardzo dużo tutaj jest Ewangelii, treści ewangelicznych, szczególnie takich dla ludzi, którzy mogą mieć kłopoty w życiu, mogą być nieakceptowani, wyrzuceni poza obręb społeczeństwa, no, którzy mają złe pochodzenie tak zwane, tak? Czasami ludzie się zastanawiają, jakie jest pochodzenie, jakie mamy pochodzenie, tam mówią, u nich były, no, tam na przykład jakieś kazirodcze związki w tym rodzie były, tak, u kogoś, tam komunista jakiś był, sadysta, masochista, z kołtunem był na głowie, jeszcze ludzie mówią jakieś takie, nie wiem, czy słyszeliście pewnie takie rzeczy, i my się cieszymy, że my nie z takiego rodu, my z lepszego rodu jesteśmy. I tak ciesząc się, to jesteśmy głupcami po prostu, dlatego że Jezus przyszedł, my czytaliśmy o tym w niedzielę, do tych, co się źle mają. Jak my uważamy, że nasz ród jest w porządku, to my nie potrzebujemy Jezusa po prostu. Po co nam Jezus? A tak naprawdę wszystkie te rody, nasze pochodzenie jest chore i jest po prostu zgubione. I bez Jezusa, bez Boga, i nie masz czego się chlubić tak naprawdę. Kto chce się chlubić, niech się w Panu chlubi. Tak jest napisane w Biblii. Kiedyś pewien kaznodzieja właśnie rozmawiał z taką kobietą i ona mówi: czy Pan wie, że tutaj ta sąsiadka to takie, a takie pochodzenie, i to i tam gdzieś bandyta, ktoś w więzieniu, tam u drugiej to morderca był w rodzie, i tam inny, tam zboczeniec był i tego. A on mówi: a wie Pani co? Bo ona się chwaliła, że jej pochodzenie bardzo dobre jest. On mówi: ja tu mam też strasznie pochodzenie. Ale co Pan powie, pastorze, co, jak to możliwe? On mówi, że tak, mówi, moja matka kradła, ojciec przechowywał to, co ona kradła. Tylko że później powiedział, że matka to była Ewa, a ojciec Adam. Się okazuje, że to taki sam był. I u tej pani ona o tym zapomniała, i on jest wymieniony w Biblii. Niestety to Ewa pierwsza zerwała owoc i dała mężowi. To było przestąpienie Bożego prawa. W tym momencie była przestępcą. I przez to śmierć weszła na świat. To nie było, to nie jakaś igraszka. To było bardzo poważne uchybienie. A ja mam, trzymam sobie to Mateusze otwarte, ale jeszcze najpierw drugi do Koryntian, czwarty rozdział, bo chcę powiedzieć, że w nauczaniu apostoła Pawła był to bardzo mocny akcent na to, że on głosił Chrystusa ukrzyżowanego. I w Koryncie to się wielu ludziom nie podobało i jak porównywali listy apostoła Pawła do jego mowy, to mówili, no mowa do niczego tam i tak dalej, listy, ho, no piękne listy pisze, rzeczywiście mocne listy pisze, ale jak mówi, to już lepiej tam ręką machnąć. No, on mówił bardzo prosto, unikał typowej dla Greków takiej mowy pięknej, jakiejś słowotwórstwa jakiegoś tam, i zwracał uwagę na rzeczy najważniejsze i bardzo mocno apostoł Paweł polegał na Jezusie, na Bogu polegał, na Duchu Świętym, że będzie się objawiać w jego mowie duch i moc, bo mu Jezus objawił, że dosyć masz, gdy masz moją łaskę, pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Natomiast wielu ludzi nie potrafi tego pojąć. Myśli, że już zna Boga, poznało różne zasady i tak dalej, siódme rozumy zjedli i są zarozumiali, pyszni. I możemy stać się podobni właśnie do faryzeusza, który mówi, nie jestem jak ten celnik obok mnie. I podobnie do tych ludzi, których tu wymieniałem, no, między innymi do tej kobiety, która się cieszyła, że ona ma bardzo dobre pochodzenie, a obok niej sąsiedzi mają złe pochodzenie. I tutaj my czytamy czwarty rozdział drugiego do Koryntian, od pierwszego wersetu. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. On już oddaje chwałę Bogu, Paweł. Służba jego nie jest to, że jakiś wielki Paweł, ale że Bóg okazał mu miłosierdzie. I mówi dalej, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Byli tacy fałszywi nauczyciele, którzy szli za Pawłem i oni, ponieważ żydostwo miało splendor w służbie, trzeba pamiętać, tam kapłan pięknie ubrany był, miał tu jakieś naszyte te jakieś drogocenne kamienie, arcykapłan, rozumiecie, ten jego strój powalał z nóg. Jego całe ceremonie, kiedyś czytałem z historii, że Aleksander Wielki, widząc te ofiary w Jeruzalemie i kult Boga Jahwe, to po prostu był pełen zachwytu. Dlatego tam włożył na świątynię i tak dalej. Mu się to bardzo podobało. Królowa Saby przecież była pełna zachwytu, głównie czym? Ujrzawszy ofiarę, którą Salomon składał. Także to wszystko było bardzo piękne. Świątynia była piękna. Jeruzalem jeszcze za dni Heroda to w ogóle tam był majstersztyk. Ta świątynia Heroda, można w internecie zobaczyć. Są wizualizacje takie, jak to wyglądało. To po prostu zwala z nóg, można powiedzieć. To wszystko pięknie wyglądało. I szli judaiści za Pawłem i oni mówili, że wam trzeba się obrzezać, wam trzeba do tej religii, wam trzeba nieść wieprzowiny, wy będziecie jak Żydzi, będziecie kimś. Zobaczcie, kapłanie, co piękna służba, wszystko fajnie. Możecie mieć tego Jezusa, tam nie szkodzi. Ale jeszcze takie coś, szabaty i inne tam rzeczy, takim czymś. I wtedy jeszcze trzeba wiedzieć, że unikali ci ludzie, chcieli uniknąć zgorszenia krzyża. Dlatego, że krzyż w tym czasie był dla oprawców tylko, albo dla podbitych narodów, które krzyżowano, czyli to, żeby je pohańbić po prostu, przedstawicieli tych narodów, albo dla wyjątkowych kryminalistów, czyli nie dla byle jakich, ale naprawdę już dla takich pogardzanych przez wszystkich ludzi był krzyż. I mówienie, że Bóg przyszedł w ciele i dał się ukrzyżować, to po prostu dla pogan było idiotyczne. To jest idiotyczna wieść. To jest wieść szokująca. Niektórzy ludzie uważali, że nie można tak mówić do ludzi. Tak jak i współcześnie niektórzy mówią, nie można do ludzi pójść i powiedzieć, że ty kochasz samego siebie. Trzeba mu powiedzieć, ty kochaj samego siebie, bo tak psychologia mówi. Trzeba mówić o tolerancji, trzeba mówić o tym, o tamtym, o siamtym. Podlizać się, jakąś piosenkę światową wziąć może. No, może do domu wschodzącego słońca ułożyć słowa chrześcijańskie, albo słuchaj stary, to tylko kwestia wiary, tak? Bonnie Tyler, tam piosenkę. Kiedyś byłem na takim przedstawieniu, gdzie tak zaśpiewano i nawet fajna wyszła piosenka z tego, ale śpiewając to po prostu się przypomina światowość, tak, jakiegoś Demisa Roussosa albo kogoś tam, czy Niemena coś zaśpiewać. I no wtedy, no wiadomo, no to, a jeszcze Einsteina zacytować, a jeszcze innego tam zacytować, no tu, no teraz to tak, ktoś powie, to jest zupełna, super rzecz. Natomiast jak do ludzi iść, mówić, grzeszniku pokutuj i w ogóle jakieś swoje świadectwo powiedzieć takie, że po prostu ludzie gały wytrzeszczą. U nas kiedyś byli tacy z Anglii tutaj na ulicach i pamiętam jedną panią, która chodziła z nami na każdą takie przedstawianie, przedstawili pantomimę i później było świadectwa. Ona powiedziała, że ją zwalają z nóg świadectwa, szczerość tych, którzy mówią świadectwa. I dziewczyna wstaje i mówi, że była zgwałcona przez ojca, czy coś takiego, i publicznie, rozumiecie? I opowiada różne rzeczy, jak tam się czuła to i tamto, i jak Jezus je z tego wyciągnął. I to jest po prostu, no, niesamowite. Słychać było chichy, czasami chłopcy jacyś, wiecie, rechoczo i tak dalej, skojarzenia tam jakieś zboczone mają. I to zawsze ryzykujemy, że powiemy, no ludzie wstydliwie ukrywają różne rzeczy. Różne rzeczy wstydliwie ukrywają. I mogą próbować religijnością to przykryć, ale to nie działa, się okazuje. Religia nie pomaga. Pomaga Ewangelia. I tu jest taka myśl dzisiaj, że właśnie Jezus przyszedł i On na krzyżu był nagi w ogóle, pohańbiony, wyśmiany. I jeszcze z jakiego On rodu był? Będziemy to czytać dzisiaj właśnie. Z jakiego On rodu pochodził? I On się tego w ogóle nie wstydzi. On to ma jako coś normalnego, bo on jest lekarzem, on nie miał żadnego grzechu, nigdy nie popełnił, był doskonały przez całe swoje życie tutaj na ziemi, a ród jego nie był za ciekawy, trzeba powiedzieć, będziemy czytać, zobaczymy, jaki był jego ród. I myśl jest taka, że trzeba o tym głosić, bo to jest dobra nowina dla ludzi, którzy mają podobne problemy, które wstydliwie ukrywają, się nikomu nawet nie zwierzą, boją się, powiedzmy, i tak dalej, i się martwią, czy będą zaakceptowani przez Boga. A Bóg właśnie na takich ludzi czeka. Czeka Jezus, który poniósł te całe wszystkie hańby, i o tym opowiadał apostoł Paweł właśnie. Miał inną metodę głoszenia, sam nie zgrywał jakiegoś wielkiego mówcy, nie zgrywał jakiegoś Greka, jak to się mówi, tak? Tylko po prostu mówił tak, jak go Bóg prowadził. Oczywiście przykładał się na pewno do tego, co mówi, bo wiemy, że znał Pisma, bardzo dobrze zresztą znał Pismo Święte Starego Testamentu, był dobrze wykształcony w Pismach. Ale po prostu on chciał, żeby Chrystus ukrzyżowany, żeby był przed ludźmi wymalowany, ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego, żeby zapadło im to w serce i na całe życie, żeby oni nie tylko tak przyjęli, ale później żyli Ewangelią, żeby się nie bali, gdy coś tak nocą, przyznać się, przyjść do Boga, tak? Uznać siebie za grzesznika, wypowiedzieć to, może dla wierzącego gdzieś razem, jak już nieskuteczne jest, bo to też trzeba do tego pokory, wspólnie się pomodlić i oddać Bogu rzecz, i wtedy przychodzi rozwiązanie problemu, bo Bóg objawia się w słabości człowieka, Jego moc wtedy się objawia. I drugi werset jeszcze dokończę, to z 4 rozdziału. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Ktoś powie, to kto tam się nawróci, jak my nie będziemy cwane lisy, tak? Nie będziemy zaniżać standardów i tak dalej, nie zrobimy tego, to kto się nawróci? Paweł jakoś się nie przejmował. On mówi, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I teraz wracając do Ewangelii Mateusza właśnie, popatrzmy na ten rodowód Jezusa, pierwszy rozdział, czytam od pierwszego wersetu. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. I tu jest rodowód od Abrahama. W innej, w Ewangelii Łukasza jest rodowód od Łukasza, od Adama, tak? Począwszy od Adama, a tutaj jest od Abrahama wzięty. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. Już jakbyśmy zatrzymali się tutaj, z jednej strony Abraham jako ojciec wiary, jest bardzo ważna postać w chrześcijaństwie, tak? Dlatego, że wierzący ludzie z Nowego Przymierza wstępują w ślady Abrahama, który został usprawiedliwiony nie ze swoich uczynków, nie dlatego, że ofiarował na ołtarzu Izaaka. Te pierwsze jego usprawiedliwienie, które było, to było właśnie z wiary, gdy uwierzył Bogu, że tak liczne będzie potomstwo Twojej gwiazdy na niebie. Bóg mu powiedział i on uwierzył Bogu, uwierzył w Bożą obietnicę i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu już wtedy. I on nie był doskonały wcale, Abraham, tutaj trzeba zaznaczyć, znamy dwa przypadki jego cwaniactwa, gdy mówił o swojej żonie Sarze w różnych dwóch miejscach, że jest jego siostrą, tak? I wzięli tam za żonę i tam różne komplikacje wynikły z tymi królami, którzy to uczynili. I dwa razy tak zrobił. Czy też z narodzeniem Ismaela, jak było? Też posłuchał swojej żony, tak? Gdzieś tam jakieś zwątpienie wyszło w Bożą obietnicę, że będzie miał dziecko z Sary i wziął Hagar, Egipcjankę, i stąd za żonę, żona mu dała, i stąd powstali Arabowie, chcę zaznaczyć. Czyli konflikt do dzisiaj, popatrzcie. Także tutaj takie sytuacje. No, później był Izaak, tak? Ale przy Jakubie, Jakub to w ogóle znaczy oszust, to imię. Także tu oszust w rodowodzie. On jak się rodził, to zapięte brata trzymał, tak? Już wiadomo było, że będzie na brata cięty, na pierworodnego Ezawa. I tam cała historia. Przecież jak można do brata powiedzieć głodnego, który przyszedł z pola, dam ci potrawę, którą zgotowałem, jak mi odstąpisz pierworodztwo. Sobie wyobrażacie? To jest po prostu potwór dla mnie, nie człowiek. Niektórzy chwalą, że taki gorliwy był. Ja dziękuję za takiego gorliwego. Gdzieś, jakby chrześcijanie taką gorliwość naśladowali, to jak pastor by tam już tam coś chory, to jeszcze trutkę na szczury by dosypali mu do herbaty, żeby szybciej go usunąć i wejść na jego miejsce. To mniej więcej podobna sytuacja tutaj. To nie jest chlubne, to nie jest gorliwość, to jest podłość po prostu. On później za to cierpiał, bał się strasznie przy spotkaniu ze Ezawem przecież. On drugi raz jeszcze oszukał przy pierworodztwie, bo wziął błogosławieństwo ojca, przebierając się za Ezawa podstępnie. I Ezawowi nic nie zostało. I później strasznie się bał. Znamy to z Biblii, tak? Jak spotkał wysłannika Bożego, nie puszczę cię, póki mi nie pobłogosławisz. I taką miał wcześniej modlitwę i później rozdzielał obozy tam i sam naprzedzie poszedł, że może on zginie, to inni ocaleją. On był gotowy, że może umrzeć za te swoje chocki, klocki, które wyczyniał. Taki właśnie był Jakub i on, jego imię zostało zmienione na Izrael. Zaszczytne imię już miał później. No, Jakub był ojcem Judy oraz braci jego, tak? No, ale ten Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. No, ale jak to było z tym tutaj? Kim była Tamar dla Judy? To już ciekawe, już widzimy jeszcze głębsze problemy. Juda miał dwóch synów, miał trzech synów. Najmłodszy Szela się nazywał. Dwóch starszych, to jeden właśnie pojął tą Tamar za żonę, był zły i Bóg go zabił, tak Biblia mówi. Po prostu złego dziada wziął i zabił Pan Bóg. Złym mężem był. No, drugi miał pojąć za żonę, nie zostawił dziecka, dlatego miał pojąć i pierwszy, którego by się urodził, z tej Tamar, byłby przypisany temu poprzedniemu, jego bratu. To on się nazywał Onan. I on niszczył nasienie. Biblia mówi, jak obcował z Tamar, na ziemię wylewał, nie chciał, żeby zaszła w ciążę, bo nie chciał, żeby to dziecko było przypisane jego zmarłemu bratu. No już taki. No i to się okazuje, też był zły i Bóg go zabił. I zszedł z tego świata. Został najmłodszy Szela. Juda się wystraszył, że Tamar może jakaś tu... No pomyślcie, tylko dwóch synów dałeś kobiecie. Padli trupem. Można odwrócić kota ogonem i pomyśleć, jakaś wredna baba normalnie, co? Jakiś demon może siedzi, czy co? I się wystraszył, nie dał Szeli. Szela podrósł, już był gotowy, żeby być mężem, ale Juda się zawahał. Wtedy Tamar się przebrała za... zmarła w międzyczasie żona Judy. Tamar się przebrała za nierządnicę, usiadła gdzieś przy drodze, gdzie Juda szedł. I on dał jej swoją tam laskę, pieczęć i z nią tam miał stosunek seksualny. Ona zaszła w ciążę, później chcieli ją spalić, ona pokazała te pieczęcie Judy i on powiedział, dobra, zostawcie, ona sprawiedliwsza ode mnie jest. No i czyli on ze swoją synową miał tych dzieci. No masakra, można powiedzieć, tak czy nie? Chcielibyśmy taki rodowód mieć? Paweł mówi, ja wstydliwie nie ukrywam. My dziś też nie ukrywamy. Jezus jest dla takich ludzi też, co mieli pogięte sytuacje. Wiecie, ja mi się przypomina mój kolega z dzieciństwa, który był wielkim maczo. Zawsze się chwalił swoimi podrywami i tak dalej. Później po latach go spotkałem. On miał dzieci chyba z 5 kobietami i nie wiedział, która jest jego żona. Ponieważ był katolikiem, poszedł do księdza i ksiądz tak za głowę się złapał. Mówi, po kolei tłumacz, jak było. Ten tłumaczy. Ksiądz za głowę się łapie i mówi, ja nie wiem. Na gruncie katolickim nierozwiązany. Supełki człowieku narobiłeś. Naplątałeś i teraz ja nie wiem już, jak ją rozgrzeszyć i jak ci tu odprostować to wszystko. I on, wiecie, że on pokój miał tylko, jak wypił trochę wódki. Chociaż trochę, bo inaczej nie miał żadnego spokoju. Ciągle miał niepokój. Niepokój taki go dręczył. I ja z nim rozmawiałem, mówię, dla ciebie Bóg może wyprostować to. I on mówi, chłopie, ja w rozmowie taki pokój czuję. Muszę dużo wypić, żeby tak się poczuć. Ale to jest obecność Boża i dla takich ludzi Bóg daje też rozwiązanie. Przecież Samarytanka miała 5 mężów, ten, którego miała, nie był jej mężem i było rozwiązanie dla niej. Jezus znalazł dla niej rozwiązanie. Dla wszystkich tych ludzi rozwiązania istnieją właśnie. I trzeba zawierzyć Jezusowi, wypowiedzieć to, co jest naszym grzechem, co nam ciąży. I On daje nam nowe życie po prostu. Dalej czytamy, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama, a Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Booza. No i tutaj ten Salmon to był książę już izraelski. Książę Salmon z Rahab. Tak? Ciekawe imię. Wiadomo, jaka to była kobieta. Ona była też nierządnicą i była jeszcze na dodatek poganką. To już w ogóle, jeśli chodzi o Izraelitów, to Boże się zmiłuj, tak? Można powiedzieć. Wziął pogankę za żonę. Straszne rzeczy. Ale ja chciałbym przy okazji, żebyśmy to, ja to zatrzymam, to miejsce do listu Jakuba przeszli. Ona jest tam wymieniana jako ta, która miała żywą wiarę. Żywa wiara. Jakub w swoim liście tłumaczy przy okazji w 2 rozdziale, żebyśmy dobrze jako chrześcijanie rozumieli wiarę. Wiara nasza ma być żywa. I żywa wiara się przejawia w czynach. Nie jest tylko jakimś zlepkiem poglądów o Bogu, jakimś wyuczonym na pamięć katechizmem, ale mają towarzyszyć jej czyny. I Jakub tutaj przyrównuje też, mówi, że Abraham był z czynów usprawiedliwiony. Tu chodzi już o sprawiedliwość w sensie taką udowodnienie tego usprawiedliwienia, które on miał wcześniej. czyli praktyczna sprawiedliwość po prostu. I tu on wspomina w 21 wersecie o Abrahamie, czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Tutaj chodzi o rozwój w naszym życiu. Jakub mówi o rozwoju, mówi o tym, że jest martwa wiara, jest żywa wiara. Żywa wiara prowadzi do rozwoju. Twoja wiara rośnie, twoje zaangażowanie dla Boga rośnie i mogą to ludzie zobaczyć. Po prostu z boku ktoś przygląda się twojemu życiu, widzi wzrost. O to chodzi. Jeżeli tego nie ma, no to ta wiara nawet na początku, to trudno powiedzieć, co to za wiara była. Jakaś martwa wiara była. Takie proste wyjaśnienie. A zobaczmy, on mówi tu o Rahab w 25 wersecie. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Tak? A bardzo ciekawie on tu mówi. Mówi też o usprawiedliwieniu praktycznym w tym momencie dla niej. Na czym polegało jej usprawiedliwienie praktyczne? Na tym, że zachowane zostało jej życie. Wszyscy obywatele Jerycha, oprócz Rahab i jej rodziny, tych, których ona zebrała w tym domu, zostali zabici, wycięci w pień. I u niej, jej wiara po prostu, która przejawiła się w uczynku takim, że ukryła wywiadowców izraelskich i zataiła to, pomogło jej właśnie w tym, że ona ocalała. Ale jakbyśmy czytali historię tam w pierwszej Mojżeszowej, nie będziemy tego czytać, po prostu w domu można zajrzeć i sobie poczytać tę historię, to tam widać, jak Pismo Święte mówi, wiara jest wysłuchanie Słowa Bożego. Tak czy nie? List do Rzymian. I u Rahab tak to było. Ona mówi do wywiadowców, słyszeliśmy o waszym Bogu, że pokonał Egipcjan, że wyszliście przez Morze Czerwone. To były wszystko fakty. To były fakty o działaniu Boga. Tak? I mówi, i wtedy zwątpiło nasze serce. I ona była pewna, istnieje taki Bóg, tylko Bóg może tak zrobić. To jest faktem, już jest po nas. To jest wiara ze słuchania, po prostu. I ona to miała w sercu. Ta wiara była w jej sercu. I przejawiła się tym, że zaryzykowała życie i ukryła wywiadowców. Tak silna była jej wiara. Natomiast jeśli chodzi o dobre uczynki, jak niektórzy mylą to, że babcie przez jezdnię przeprowadzi ktoś, albo nie wiem, tam komuś da 500 zł i gdzieś tam w kieszeni wciśnie jakiemuś przybłędzie, czy coś w tym stylu, i że no, w ten sposób jakoś tam no, dobrymi uczynkami do nieba i wyobraża sobie taką wagę, że Bóg będzie ważył tu dobre uczynki, tu złe i tam co przeważy, to będzie ku zbawieniu, to jest chore. Dlatego, że my musimy zobaczyć, że Rahab, jak osądzaliby mieszkańcy Rahab to, co zrobiła ona? Jakby to?
Zdrada.
No to po prostu zdrajca jest. Ona zdradziła swój naród. Jej dobry uczynek polegał na zdradzie swojego narodu. Ukryła wywiadowców. Trzeba było, według opinii tych ludzi z Jerycha, trzeba było podkablować tych wywiadowców i elegancko sprzątnąć ich, żeby ratować po prostu Jerycho. Ona tak nie zrobiła. Ona ich ukryła. Zrobiła przeciwne coś. Także tu jest i jej uczynek był wywołany tym, że ona uwierzyła w wieści, które dotarły do niej o Bogu. Wieści o Bogu różnie do ludzi docierają. Przez pismo, przez wersety różne, przez dzieła, które Bóg uczynił. A czasami ludzie na przykład nawracają się, widząc uzdrowienie kaleki. No, gdy Eneasz, Piotr, przyszedł i powiedział, Jezus Chrystus ciebie uzdrawia, a on leżał ileś tam lat, tak? Chory, sparaliżowany, wielu ludzi w tej okolicy uwierzyło w Boga. No to normalne. Albo jak uwierzył ten trędowaty Naaman, tak? Przecież on 7 razy miał w wodzie się zanurzyć, dopiero za 7 razem, jak w Jordanie się zanurzył, skóra stała się jak u dziecka taka czysta. To on nie miał żadnych wątpliwości, że to Bóg zrobił, że tylko Bóg zrobi. Nebukadnesar nie miał wątpliwości, że tylko Bóg może z pieca ognistego wyrwać. I wielu innych królów, jak za Daniela na przykład, ten właśnie też Dariusz, że do lwiej jamy wrzucony, i lwy go nie zjadły po całej nocy. No to jest nienormalne. Innych ludzi wrzucili, to nie dolecieli do dna, już kości pogruchotane mieli po prostu. A Daniela nie wzięły te lwy. I tutaj właśnie są pewne, dochodzą wieści o Bogu, o czynach, wstrząsają ludźmi czasami, mogą wtedy usłyszeć jeszcze Ewangelię, usłyszeć o Jezusie i rodzi się w nich wiara. Tak, tak to wszystko właśnie się dzieje. I teraz wracając do Mateusza, my możemy też w Starym Testamencie tam przeczytać, ja nie będę tych odnośników znajdował, ale to jest fakt, że właśnie ona na początku, Rahab, była poza, blisko, w pobliżu obozowiska izraelskiego, się kręciła tak ze swoją rodziną, ale później właśnie ten Salmon, książę izraelski, wziął ją za żonę. No, bardzo ciekawa historia, tak? I zaszczytnego męża miała ta kobieta, można powiedzieć. Teraz Boaz zrodził z Ruty Jobeda. No i co to za Rut? Bardzo w ogóle ciekawa księga, księga Rut. Dla kobiet, jakby chciały za mąż wyjść. Jeszcze jakieś tu nas to akurat chyba nie dotyczy, ale... bo zachowanie się Rut było właśnie bardzo biblijne, pokorne i Bóg jej fundnął, można powiedzieć, drugiego męża, bo była wdową. Ale ona była Moabitką, ta Rut. Też nieciekawe pochodzenie. Natomiast świadectwo Noemi, być może jej męża, który umarł, czy teścia, było takie, że ona wybrała Boga Izraela. Powiedziała: Bóg twój, Bóg mój. I później Boaz powiedział, że jesteś błogosławiona, bo udałaś się pod skrzydła Boga Izraela. Ona zaufała Bogu Izraela. To był jej wybór, decyzja. Czasami tak my mówimy, że taką decyzję ktoś podejmuje, żeby zawierzyć Bogu swoje życie. I Bóg wybrał, jest właśnie kolejna przedstawicielka narodu niewybranego, można powiedzieć. Pogan. I znowu ktoś powie, no to jak to? Ród Mesjasza, zanieczyszczony, to jest pogan jacyś. A my się cieszymy? My z pogan? Tak? To dla nas dobra nowina jest. Bo my, ja kiedyś próbowałem szukać jakichś przodków izraelskich, ale gdzieś tam mi się odechciało później. Już nawet szukać i... Pomyślałem, że to nawet... No właśnie, nawet gdyby jakieś tam było, no może gdzieś właśnie... Dalej czytamy: a Jobed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida, króla. No i Dawid, można powiedzieć, chwalebny, no jak najbardziej król Izraela, waleczny i tak dalej, ale miał jedną wpadkę. I popatrzcie, jak tutaj Mateusz napisał, to nawet imienia nie wymienia tej Batrzeby. Nie napisał, że z Batrzeby zrodził, tylko jak tu napisał? Strasznie napisał. A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. No straszne! No straszne! Z cudzej żony wziął i zrodził syna sobie. To masakra, trzeba powiedzieć. To jest straszne. Co to za pochodzenie? Ale to bierze za serce, to bierze za serce ludzi także, którzy gdzieś tam nie są winni, że tak się urodzili. Są na przykład, ja kiedyś widziałem, mieliśmy spotkanie z ewangelistą i wiecie, co to za był chłopak? On już był mężczyzną dorosłym, ale on pochodził z gwałtu po prostu. Chrześcijanka, jego matka, gdzieś została zgwałcona na mieście i uciekł oprawca po prostu. Ona się borykała, usunąć, wiecie, i tak dalej. I poświęciła Bogu to dziecko, powiedziała: Boże, i jakoś odbudowała się psychicznie po tym strasznym, strasznym przeżyciu. Poświęciła Bogu tego chłopaka i patrzcie, on był niesamowity. On szybko się nawrócił do Boga i ja słyszałem jego świadectwa, to na przykład grał w drużynie koszykówki i całą drużynę przyprowadził do Jezusa. I aleluja śpiewała drużyna na nabożeństwo. No, później gdzieś tam głosił do młodych, kupa młodzieży, nawraca się. Był wielkim ewangelistą, Bóg go użył, A mało brakło, dzisiaj to mówią, że trzeba takie usunąć, toż to kobieta, tak? Jaki to szok dla niej i tak dalej. Niektórzy, by, no tutaj mądralińscy by powiedzieli, trzeba usunąć, to co wy myślicie, taką ciążę z gwałtu i tak dalej. A to się okazuje, że można do Boga przyjść i można, on złe obraca ku dobremu. To jest niesamowite u Boga, jak on potrafi zrobić. My ludzie często szufladkujemy różne rzeczy, już nam się wydaje, że już tu nie ma wyjścia czy coś, a Bóg znajduje wyjście. To jest właśnie też dobra nowina. To jest dla nas dobra nowina. To nie jest zła nowina. Natomiast źle jest być takim, że ukrywa się coś. Tutaj, no nie wiem czemu Mateusz, no nie przeszło mu jakoś na pióro, że to Batrzeba była akurat. I historia znana jest. Najpierw było cudzołóstwo Dawida z tą Batrzebą, później sprzątnął męża rękami wroga, bo ona w ciąży zaszła i niewygodna sytuacja się zrobiła, tak? No brzydka sytuacja, bardzo brzydka. Ale Bóg wyprowadził z tego Dawida, tylko że Dawid odwrotnie niż Saul. Saul strasznie się upierał, to ludzie, ja się bałem ludzi, tego, tak trudno było mu powiedzieć, zgrzeszyłem. Bardzo trudno mu było, za bardzo w pychę wpadł, za bardzo już o sobie za wysokie zdanie miał. A Dawid powiedział, zgrzeszyłem wobec Pana. No. I wtedy prorok powiedział do niego, nie bój się, nie umrzesz, Pan odpuścił twój grzech. Ale były później konsekwencje tego grzechu. Tak? Straszne w jego rodzinie, musiał uciekać przed synem i już do końca życia praktycznie jakieś nieszczęścia tam się działy w życiu Dawida. Bóg jest sprawiedliwy. Tak. Dalej czytamy, a Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa, a Azaf był ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, a Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza. To sami królowie praktycznie, tak? Po drodze chyba. Tak, bo Ezechiasz był ojcem Manassesa. No, jak tu wymieniamy tych królów, to na przykład Manasses to już przebił prawie wszystkich tam. Ten król Manasses. Ale no, to jest w Księgach Kronik i w Księgach Królewskich o nim można poczytać, że tam w pewnym momencie go hakami zawlekli do więzienia i on tam w skrusze Bóg mu dał. On tam w skrusze wołał do Boga, ukorzył się bardzo przed Bogiem i wypuszczono go z tego więzienia i on, pismo mówi, że on poznał, że Bóg Jahwe jest Bogiem prawdziwym. Bo to już dla niego wyglądało, że koniec, zakończył w więzieniu swoje życie. I tam próbował zatrzeć swoje te grzechy, tam usuwał te bożki, które nadstawiał, posągi i tak dalej. Ale gniew Boży na Izraela był i tak bardzo duży po tym. No, ale Manasses był w takim tutaj. A Manasses z ojcem Amona, ten Amon też nie za ciekawy, bo nie wyciągnął wniosków z życia ojca. Odbudował te bożki, które Manasses zlikwidował praktycznie. A, no i teraz takiego ojca mieć jak Amon, a Amon był ojcem Jozjasza, a z kolei Jozjasz jaki był? Bardzo pobożny, bardzo pobożny. To jest niesamowite. Można powiedzieć, że no powinien taki jako ojciec być, a jakimś cudem nie był takim właśnie Jozjasz. Pobożny król, który wysłuchał co grozi, jak czytano księgę Mojżeszowe właśnie przy nim. Którąś z ksiąg mojżeszowych, Księgę Zakonu czytano i on usłyszał te słowa, rozdarł szaty, posłał do prorokini sługi swoje, co mają czynić, co czeka, jak, co tu robić. I było przebudzenie w Izraelu wtedy, za jego czasów, tak? Dalej on był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, też są właśnie tutaj w Biblii mamy różne słowa do Zorobabela, są różne obietnice, też bardzo ciekawe, można studiować w Słowie Bożym. A Zorobabel był ojcem Abijuda, Abijud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, a Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima. Ten Sadok to akurat ciekawa postać też tutaj. A Achim ojcem Eliuda, a Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z którym narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Tak? Czyli tutaj tak Mateusz, ja tylko część znam na podstawie Słowa Bożego, tak? Bo część powiedzmy tych od uprowadzenia Babilonu do Chrystusa, to Biblia bardzo mało mówi o tym, tam niewiele jest, niewiele o tych ludziach możemy się dowiedzieć, kim oni byli, ale już ten początek to bardzo chwyta za serce, bo to jest właśnie, że Bóg widzi nas, kim my jesteśmy, widzi nasze czy pochodzenie, czy wady, nasze osobiste też, ale mogą być z ojców, czy z dziadów, czy z innych tam. I On może przemienić nasze życie. To jest właśnie Ewangelia, że może zmienić i odwrócić bieg w ogóle złych wypadków. I tutaj w drugim do Koryntian, jak zobaczymy, 5 rozdział jest, tak? Taka obietnica i prawda o tym, jak ktoś jest w Jezusie Chrystusie. Drugi do Koryntian, piąty rozdział. I tutaj apostoł Paweł mówi 17 werset. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I właśnie tak my powinniśmy głosić też innym ludziom Ewangelię. Nie wybielać swojego życia. Wcale to nie jest takie, jak niektórzy myślą, że to takie, a to będzie upokarzające, po co mówić o grzechu w swoim życiu, po co opowiadać. Właśnie po to, żeby nie ukrywać. Po to, żeby było zrozumiałe przesłanie nasze do ludzi. Takie przesłanie w stylu takim, że wyjdziemy na scenę i powiemy, a byłem grzesznikiem, ale Jezus mnie zbawił, teraz jest alleluja, super, fajnie, amen, wszyscy amen krzyczą, to w ogóle nawet nie ma po co wychodzić, ja wam powiem, z takim świadectwem. No, to jest świadectwo, które nic nie wnosi. Nic, zero, po prostu. Tutaj czytamy konkretne Biblia, ta księga, ktoś powie, żydowska księga. Ale jaki naród o sobie by taką księgę napisał jak Biblia? Ja zapytam, który naród? U nas różni kronikarze polscy to tak kłamali o tych królach różnych. Później się dowiadywaliśmy prawdy. O Kazimierzu Wielkim, który budował wielkie kościoły po swoich cudzołóstwach. I żeby odkupić grzechy, to zostawił murowaną Polskę w kościołach. No po prostu, ja od jakiegoś przewodnika to się dowiedziałem i byłem zaszokowany. Mnie w szkole uczyli, że on zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, to się okazuje, by murował najwięcej kościołów po swoich upadkach seksualnych. I wiele innych rzeczy się dowiaduje, że dowódca Westerplatte wpadł w panikę i siedział się trząsł i jego kolega tam zarządzał wszystkim, a później zrobiono z dowódcy wielkiego bohatera, który był załamany psychicznie i nic nie był w stanie wydać rozkazu na przykład. I wiele innych takich. Zobaczcie między narodami, że Ukraińcy nas tam wytłukli gdzieś, a my jak wytłukliśmy to raczej tak cicho. No na przykład tak. Rosjanie w Katyniu, o, tak, tak, prawda. A jak my rosyjskich żołnierzy? 20 ileś tysięcy w Polsce zostało zamęczonych w łagrach po tym cudzie nad Wisłą. Po prostu około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy zmarło z chorób i wycieńczenia w polskich obozach. I wiele innych. Ja nie chcę kłamstwa o swoim narodzie czytać i budować mit polskości jakiejś słynnej, wspaniałej. I każdy, słuchajcie, w historii każdy, gdy prowadził jakąś wojnę, to uzasadnił, że jego wojna była sprawiedliwa. To, że on pozabijał innych ludzi, to sprawiedliwe, bo oni kiedyś naszych pozabijali. Ludzie tak tłumaczą, natomiast Biblia mówi, tak było, wziął, oszukał Faraona, ojciec wiary, tak? I później nie wiem, że raz, to dwa razy takie coś zrobił. I my możemy tak popatrzeć na to, ale a ty ile razy ludzi oszukałeś? A bądź szczery ze sobą. Zobacz trochę tak, jaki jesteś człowieku. Tam Piotr zaparł się 3 razy Pana. Ile razy się zaparłeś? No, i inne rzeczy tego typu. I właśnie my mamy przychodzić do Boga tacy, jacy jesteśmy, nie udawać jakiegoś innego, bo to udawanie powoduje, że blokujemy Bogu możliwość działania. Niech Bóg uchroni, żebyśmy mieli taką postawę. Mamy postawę mieć szczerości, wyznania i szukania pomocy u Boga. Paweł mówi w 18 wersecie, wszystko to jest z Boga. Nic przeze mnie nie jest wypracowane. Na nic nie zasłużyłem, nic nie wyrobiłem po prostu. I to musimy wiedzieć. To są pewne bardzo głębokie sekrety życia duchowego. I szczególnie w usługiwaniu ludziom właśnie. Jak się podejmujemy usługiwanie ludziom, to bardzo ważne, żeby w nas Bóg chce takie zmiany porobić, żebyśmy byli tacy skruszeni jak apostoł Paweł, albo jak Mojżesz, który był jednym z najcichszych ludzi na ziemi, Biblia mówi, najskromniejszych, pokornych. I on chce nas tak właśnie, kształtuje nas Bóg właśnie przez doświadczenia, próby. I czasami ktoś patrzy i mówi, wygwizdać, jaka śmieszna próba przyszła na człowieka. Oj, musiał chyba dużo narozrabiać, że mu tak się zachowują dzieci, żona, tam, albo że w zborze takie rzeczy, albo gdzieś tam, albo w pracy, o, wyrzucili go z pracy. Niektórzy ludzie, i to chrześcijanie czasami, wygwizdują, wyśmiewają, oplotkowują, obsmarowują i się bardzo cieszą. A w Biblii pisze, nie ciesz się z upadku swojego brata. Jest bardzo dużo ostrzeżeń na ten temat. Biblia mówi, że to jest paskudny charakter, że tak nie powinniśmy robić, że niespodziewanie możemy swoją sprawiedliwość wywindować. I wtedy tracimy nawet Chrystusa, trzeba powiedzieć. Zawsze, gdy siebie wysoko wynosimy, pamiętajmy o tym, tracimy Ewangelię. Moc Ewangelii słabnie w naszym życiu i stajemy się słabe uszami. Także niech Bóg uchroni, żeby mieć taką postawę. I warto z ludźmi jak rozmawiać, oni mogą mówić, jak w Olecku świadczymy, o różnych naszych upadkach, czy moich, czy waszych. I ja chcę, o moich to możecie mówić, że było, jak było, nie ma problemu, ale że Bóg podniósł, że Bóg zmienia i niech będzie, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, co złe, upamiętuje się. A jeżeli widzi, że złe, proszę do mnie przyjść. Niech porozmawia, jak widzi, że jeszcze tam coś nie tak. I będziemy się starać, żeby tego zła nie było. Bo ufność moja nie we mnie, czy twoja, nie w tobie, ale w Chrystusie. I ludzie patrzeć będą, czy szczerzy jesteśmy. To chwyta za serce, słuchajcie. To chwyciło za serce Samarytankę. Jezus wiedział, kim ona była, z nią rozmawiał. Inni ludzie wiedzieli i nie rozmawiali z nią. Ona nawet uciekała od nich, a z nim miło jej było być. Pomyślcie tylko o tym. To jest właśnie Jezus i to jest Ewangelia właśnie. I my tak mamy ją głosić. Nie ukrywać nic wstydliwego też. Ja nie wiem, czy Jarek dzisiaj gotowy?
Znaczy, nie myślałem, że zapomniałeś, no? Amen.